Radiowa Szkoła pod Żaglami. Dziś po prostu będzie och, och. Tak chciałam powiedzieć. Tak będzie. W studio jest ze mną. Może zacznę od współprowadzącego kapitana Wojtka Kaczora, będzie zadawał pytania na pewno. No i nasz specjalny gość, kapitan Krzysztof Baranowski.
Witam. Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, nie widziałam pana 4 lata. Naprawdę można się stęsknić.
Ja również.
Ostatni raz widziałam się z panem, kiedy wypływał pan polonezem ze Szczecina. I odtąd chciałabym snuć tę opowieść. Co się wydarzyło? Gdzie pan popłynął? Co się dzieje z polonezem? Bo wiem, że tam się znowu zrobiło zamieszanie.
Wiele. Ale wtedy płynąłem z myślą o udziale w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy, w których uczestniczyłem 50 lat wcześniej.
Właśnie, chyba z tym samym numerem startowym.
Tak. Wszystko było załatwione i właściciel jachtu powiedział, że będzie czekał w Newport w mundurze galowym, ale wybuchła wojna w Ukrainie i wszystko się posypało. Znaczy, jemu się posypało, mnie również, chociaż miałem już na tym polonezie zrobiony rejs kwalifikacyjny. Wymagane 500 mil samotnej żeglugi bez przestanku. Więc zrobiłem to właśnie tam między Kanarami i Azorami. No ale ta wojna wszystko zmieniła. Potem pandemia. Więc czas mijał. W końcu polonez zmienił właściciela. I to rok temu. I kolejny właściciel, podobnie jak poprzedni, też proponował, że użyczy mi jachtu, mogę sobie popłynąć gdzieś dalej. Już nie na regaty transatlantyckie, ale tak w ogóle. Dookoła świata na przykład. Więc w zeszłym roku już miałem wypływać w listopadzie na polonezie. A w październiku polonez się spalił. Po prostu wybuchł pożar. Czytam od zasilania z lądu i prostownika, czy z samych akumulatorów. W każdym razie nieszczęście. No, udało się tam załatać pewne spalone fragmenty i teraz polonez płynie do Szczecina na taki gruntowny remont, żeby to, co tam zaklejone, przyklepane, żeby to zrobić porządnie. I prawdopodobnie na wiosnę będzie gotowy. Natomiast w międzyczasie ja obsłużyłem 8 jachtów, każdy uważając za możliwy do płynięcia dookoła świata. A zacząłem od szczecińskiego Nadira z AZS-u.
Naprawdę?
Tak, bo mam wielki sentyment do tego jachtu, a to, że jest stary, to mi nie przeszkadza, bo ja też jestem stary.
To że jest drewniany. Stary, doświadczony się mówi.
To, że jest drewniany, mi też nie przeszkadza, bo mam sentyment do drewna. No ale zarząd AZS-u nie zgodził się. Więc pierwszy jacht już odpadł. Drugi jacht był ze Świnoujścia i nazywał się Świnoujście. No i tam komandor klubu Kotwica, marynarki wojennej, jakby zgodził się, że biorę ten jacht na dłużej, nie ma żadnych problemów, więc ja już na remont do Szczecina, kiedy telefon, że nie może mi dać tego jachtu, ponieważ protestują ludzie, że zabiera się młodzieży Świnoujścia, ten jacht Świnoujście. Ktoś się dowiedział i zaczął gardłować, jak to bywa. W każdym razie to się nie powiodło, chociaż jacht też nie bardzo się nadawał, ale jak chciałem płynąć na Nadirze, to już na każdą można. Chcę przypomnieć, że na Nadirze startowałem w Mistrzostwach Polski w 70 roku i samotnie w liczbie tam jachtów załogowych i startowali również moi konkurenci w jednym biegu najdłuższym. I to, że ja ten wyścig ukończyłem w czasie i że w ogóle ukończyłem, podczas gdy koledzy nie, jakbym mnie kwalifikował do tych regat transatlantyckich, ponieważ to były wielostopniowe eliminacje zdrowia, kondycji fizycznej, nawigacji. No i tam ciągle, jeśli nie wygrywałem, to byłem w czołówce i w zasadzie te wyścigi zadecydowały o tym, że ja byłem reprezentantem Polski. A Zbyszek Puchalski tak się zabrał na swojej Mirandzie, jakby prywatnie. Więc taka była historia kilkadziesiąt lat temu. No a ten Nadir ciągle żyje. Ale wracam do Świnoujścia, że komandor zaproponował, bo czuł się troszeczkę zobowiązany, zaproponował, że użyczy mi prywatny właściciel jachtu Husaria 2. No i na tym jachcie przypłynąłem do Szczecina na remont, który okazał się kosztowniejszy niż wartość tego jachtu, ale nie w tym rzecz. Kłopot był w tym, że nie było ubezpieczenia. No trudno inwestować w jacht, co do którego nie jestem pewien, a właściciel pyta, gdzie ubezpieczenie. I w ten sposób, jak niepyszny, wróciłem do Świnoujścia i tak zaczęła się kwerenda po dalszych jachtach, w których wyróżnione były Delfie 47. Dwa jachty podobnego typu. Już byłem spakowany z workiem, płynę 2 tygodnie przed początkiem rejsu, kiedy jeszcze umowa nie była podpisana, właściciele się rozmyślili. Natomiast przy drugim jachcie, Delfia 47, który wydawał się dobry, już wszystko było, nawet ubezpieczenie było zapłacone, ale żadnego rejsu próbnego nie było. Jak zacząłem płynąć z Chorwacji, gdzie ten jacht stacjonował, to na Morzu Śródziemnym okazało się, że się wszystko po kolei psuje. A sam jacht, co było dla mnie najgorsze, posuwa się żółwim tempem. Z niewiadomych przyczyn on nie rozwija większych prędkości jak 4 węzły. W dodatku się zepsuł autopilot. Chciałem przynajmniej dopłynąć do Wysp Kanaryjskich, ale jak się właściciel dowiedział, że ja rezygnuję, powiedział, dawaj z powrotem do Chorwacji. A to listopad, grudzień. Więc to było, i to ostatni listopad, grudzień. Była trudna żegluga, trochę chłodna. Oddałem jacht. I właściwie mogę powiedzieć, że ta lista byłaby wyczerpana, gdyby nie to, że wcześniej wypatrzyłem w Anglii taki niezwykły jacht, który od razu na oko było widać, że nie tylko się nadaje, ale jest jeszcze bardzo szczególny, ponieważ jego właściciel był równocześnie jego konstruktorem. Stephen Jones wyprodukował serię różnych jachtów plastikowych, bardzo udanych, ale dla siebie zrobił jacht w bardzo specyficznej technologii, w takiej jak był zbudowany Polonez, wood epoxy, czyli sklejane obłogi plastikiem. To tworzy taką sztywną skorupę. Nieoczekiwanie znalazłem wspólników do kupna tego samego jachtu, który 2 lata wcześniej chciałem kupować i który już wcześniej odwiedziłem razem z inspektorem technicznym PZŻ-u, który mi zrobił cały wykaz wszelkich usterek, ale powiedział, dobry. Kupiliśmy jacht za 1/4 jego ceny, ponieważ nikt go nie chciał kupić i ta wartość jego spadała. I tak się zastanawiałem, dlaczego ten jacht nie miał zbycia. Otóż jacht jest wcale niewyposażony. Po prostu jest tak prymitywny w środku. Nie ma ani lusterka, ani umywalki. Regatowy, tak, który ma świetne kabestany, olinowanie bardzo wyrafinowane. Ten jacht, oprócz tego, że jest smukły, szybki, ma bardzo wysoki maszt, ma bardzo duże zanurzenie. Po prostu jest to jacht regatowy. Nie ma wyposażenia takiego, powiedziałbym, socjalnego. To ma rumpel. Że ludzie muszą mieć jacht z kołem sterowym po to, żeby za tym kołem sterowym robić sobie zdjęcia. A przy rumplu głupio, bo się siedzi. Do żeglugi samotnej potrzebny jest samoster. Jest o wiele łatwiej napędzać rumpel z tego samosteru niż koło sterowe, które wymaga adapteru, który się przyczepia na to koło sterowe. No i oczywiście są tam większe opory przy takim właśnie kręceniu. A rumpel lewo, prawo, sznurki ciągną i to najlepiej działa.
Jacht już jest. Rozumiem, stoi w Szczecinie. Można go sobie zobaczyć. No przynajmniej my możemy, prawda, Wojtku?
Bo no tak, to, że oczywiście E26. Pomost E, stanowisko 26. Kto przechodzi, patrzy i podziwia. Ponieważ jest to jacht w stylu lat 20. A wyprodukowane w 2006.
Ale to jest właśnie też moje spostrzeżenie, bo przechodząc przez Keję właśnie na inny znowu jacht, bardziej mówię w prywatnych sprawach, patrzę, no, że pojawił się u nas w Szczecinie jacht o bardzo nietypowych liniach, więc dopiero podchodząc bliżej zobaczyłem kapitana w kokpicie i stąd wywiązała się rozmowa.
Bo to jest mój szpieg.
Tak, ja chodzę i szpieguję po przystaniach. To jest mój główny cel i zapraszam gości i ściągam gości tutaj.
To jest dla nas miłe, że pan tu wraca do tego miasta, które chyba odcisnęło się w jakiś sposób na pana tej żeglarskiej karierze.
No zdecydowanie. Przede wszystkim tu był budowany Polonez. Ja tym byłem ciałem i duszą i pamiętam, jak to wszystko powstawało w wielkim entuzjazmie i w bardzo krótkim czasie, chyba 9 miesięcy, jacht był gotowy. Także rok przed samymi zawodami. No a potem Polonez i te regaty jakby pozwoliły mi prosić o to, żeby płynąć dalej. No a ten rejs bardzo trudną trasą stał się jakby odskocznią dla mojej żeglarskiej kariery, bo wtedy mogłem coś zaproponować, ponieważ miałem świadomość, że to na samotnym żeglowaniu ja nigdzie nie dopłynę, to zająłem się młodzieżą, najpierw swoją, czyli swoimi dziećmi. I to był roczny rejs na Polonezie, ale potem, szczególnie kiedy przeszedłem do pracy w telewizji, wykorzystałem to, że prezes jest żeglarzem. Miałem coś do powiedzenia. Zaczęliśmy budować Pogorię.
No właśnie.
Która się nie nazywała Pogoria, tylko B69.
O, jaka wdzięczna nazwa.
Za tą budową i finansowaniem stał prezes telewizji Maciej Szczepański, za co go potem rozliczano. Ale chyba z tego się akurat wytłumaczył i to był niezwykle dobry uczynek. Prezes Szczepański się nie wtrącał do spraw budowy, bo to leżało po mojej stronie. Ja byłem inżynierem nadzoru armatorskiego. No, kiedyś tam wspomniał, czy muszą być te reje, bo to niebezpieczne. Ktoś mu podpowiedział.
Aha.
Ja mówię, panie prezesie, reje już są zrobione, także zostało i dzięki temu Pogoria jest barkentyną, co stanowi olbrzymią radość dla młodzieży, która tam po tych rejach sobie biega. Prezes Szczepański miał tylko jedno życzenie. On chce nazwać ten jacht nazwą jeziorka, na którym on się żeglarsko wychowywał i uczył.
Stąd Pogoria.
Pogoria ze Śląska. Małe jeziorko, które ja zresztą dobrze znam, więc oczywiście prezes sobie tak życzy, to tak zostało. No i tak Pogoria pływa do dzisiaj. Pogoria stanowiła przełom w żeglarstwie takim sportowym. Jedyny rejowiec, który mieliśmy, to dar Pomorza, a potem dar młodzieży, pozwalał na łażenie po tych rejach. A ja korzystając z tego, że byłem zaprzyjaźniony z komendantem Tadeuszem Olechnowiczem, mimo że nie miałem prawa wstępu jako żeglarz, to miałem prawo wstępu jako operator filmowy albo jako opiekun młodzieży, która akurat wchodziła. I po tych rejach biegałem. Zobaczyłem, jaka to jest radość. I Pogoria...
Po rejach na darze.
Na darze Pomorza.
Na darze Pomorza, tak. Zresztą nakręciłem tam film, który zdobył Grand Prix w Hiszpanii. takim konkursie filmów morskich. Więc nalegałem na te reje. Dzięki temu, że Pogoria zarejestrowana jako jacht była dostępna dla wszystkich, w szczególności dla młodzieży, to tacy prywatni ludzie, jak ja czy ktokolwiek inny, mógł wejść i za zgodą tam kadry po tych rejach łazić. A to jest takie przeżycie, że młody człowiek, jak schodzi z góry, z tego 10. piętra, to czuje się bohaterem. I nagle wszyscy są bohaterami. To jest wspaniałe uczucie, które mnie też dotyka, bo właśnie na Darze Pomorza pierwszy raz chodziłem po rejach, a potem na Pogory, jak nikt nie widzi, to kapitan gdzieś tam o świcie też sobie włazi.
I co tam widać z tej góry? No, co pan tam wypatrywał?
Szersze horyzonty. No, w każdym razie, budując kolejny żaglowiec, Fryderyka Chopina, to już nie miałem tych obaw, że rejowiec nie będzie mógł pływać ostro do wiatru. Już poprosiłem Zygmunta Chorenia, który był konstruktorem i Pogori, i Chopina, żeby zrobił dwa maszty. I tak powstał bryg. Piękny żaglowiec, udany. I teraz mam trzeci w planie.
Jednak ciągle.
No ciągle, bo plany są gotowe. Tomek Głowacki, który był praktykantem przy Polonezie, zrobił karierę w Nowej Zelandii i tak pięknie projektuje, za co dostaje nagrody, że zrobił dla mnie taki plan, który uzgodniliśmy. On mi przysyłał rysunki różnych typów dziobów, różnych typów rów. Ja wybierałem, co mi się najbardziej podoba i powstał bardzo ładny żaglowiec, plany gotowe. Stocznia czeka, kładzie na stół 2 miliony euro, żeby tylko w tej stoczni zbudować. No tylko brakuje mi tych kilkunastu milionów reszty.
Jakieś słuchy chodzą, że Polska planuje kolejny żaglowiec. Nie wiem, czy to fregatę, czy co, bo na razie to tylko były jakieś deklaracje.
No tak, ale kolejka się ustawia. Na pierwszym miejscu tej kolejki jest Szkoła Morska w Gdyni czy w Szczecinie.
No, myślę, że Szczecin to raczej nie.
Dlaczego nie?
Znaczy my nie mówimy, dla Szczecina nie padła propozycja żaglowca, tylko jest jednostki takiej uniwersalnej, hydrotechnicznej, tak i tak, następca nawigatora.
No bo nikt dzisiaj już takiego żeglarstwa nie pamięta, jakie było, że trzeba chodzić po rejach, że trzeba ciągać liny.
No ale dzięki temu, bo tutaj zmieniliśmy trochę wątek, dzięki temu, że powstała szkoła pod żaglami, którą pan tworzył chyba razem z kapitanem Ziemowitem Barańskim, prawda? Tak. Jak współpracowaliście. Obydwaj panowie mają takie predyspozycje, żeby mieć gwarancję, że młodzież wsiadająca na te żaglowce wysiądzie nowa, lepsza. Tyle doświadczeń i tyle umiejętności pedagogicznych i oczywiście żeglarskich powoduje, że właściwie stamtąd się wzięło, że takie wychowanie przez żeglowanie i te wszystkie takie dzisiaj już brzmiące jak banały, no ale w banałach jest prawda, że człowiek, który pływa na żaglowcu właśnie, a szczególnie jak to jest żaglowiec rejowy, to kiedy już wysiada z tego żaglowca, to już jest doroślejszy. Jakiś taki, nie wiem, rozsądniejszy. Co prawda chyba jesteście rozbieżni z panem kapitanem Ziemowitem, bo pan mi kiedyś powiedział w którejś z naszych rozmów, że porty to psują młodzież. Najlepiej jakby one były najdłużej na morzu, te dzieciaki.
Tak, z tym, że są różne dzisiaj już typy szkół pod żaglami. Kiedy ja to zaczynałem w 80-tych latach, na początku lat 80-tych, to po pierwszej szkole pod żaglami w 83. To był rejs dookoła Afryki, do Indii i Sri Lanki, 9 miesięcy rejsu. I szkoła normalna, z normalnym programem. Rok później zgłosili się Kanadyjczycy, którzy chcieli wyczarterować i wyczarterowali Pogorie. Razem ze mną jako kapitanem, z mechanikiem, z bosmanem. Popłynęli tą samą trasą i ogłosili światu, że to oni, Kanadyjczycy, są autorami pierwszego na świecie genialnego pomysłu edukacyjnego, wychowawczego i do dzisiaj robią tą szkołę jako pierwsi na świecie.
I wtedy powstała Concordia później, tak? W konsekwencji.
Powstała Concordia, którą zresztą utopił pierwszy amerykański kapitan, bo polscy
kapitanowie byli polscy, tak?
Bez problemu prowadzili. Pierwszy amerykański kapitan utopił u wybrzeży Brazylii. Ale to jest oddzielna historia. Tragedii nie było, bo wszyscy się uratowali. Natomiast Moja szkoła pod żaglami polegała na tym, że młodzież deklarowała wolontariat i przez całą jesień, zimę, wiosnę pracowała dla innych. I potem, na koniec roku szkolnego, były zawody sportowe, co oznaczało, że ta młodzież musiała wcześniej trenować. I pływanie, bo było 50 metrów do przepłynięcia, i bieganie, bo było 400 metrów do przebiegnięcia. I dopiero wyniki tych zawodów sportowych decydowały, że pierwsza 30 płynie na ocean, a te 200 innych, czy tam ile zostało, na rejs pocieszenia po Mazurach. Wszystko było za darmo. To była nagroda za ten wolontariat. Więc ta młodzież, która przychodziła na pokład, była szczęśliwa, że wygrała takie trudne zawody poprzedzone rocznym wolontariatem, który też nie był łatwy. Zresztą wiele tych osób już w tym wolontariacie pozostało na stałe, bo zrozumiało, że to jest jakaś fajna robota. Więc to było dobre, dopóki można było korzystać z żaglowca za darmo. To wtedy ten rejs nie był kosztowny. Ale dzisiaj, kiedy te żaglowce są w rękach różnych organizacji, to oni sobie liczą za czarter miliony. A ja tych milionów nie mam. To znaczy, dopóki miałem sponsorów, to rzeczywiście czarterowałem żaglowiec, zapraszałem młodzież, rok pracy dla innych, zawody i potem płyniemy na parę miesięcy na taką szkołę. Wystarczą 2 miesiące, a ta młodzież się zmienia radykalnie. Oczywiście teraz, jak rodzice płacą w takiej komercyjnej szkole pod żaglami, która się nazywa Niebieską Szkołą, to też jest znakomity wpływ na młodzież. Ale to jest zupełnie inna młodzież. To jest młodzież, za którą rodzice zapłacili. Więc oni wchodzą na pokład, bo im się należy. Nie to, co tamci, którzy wiedzieli, że wygrali to ciężką pracą.
To prawda, ale troszkę będę broniła tych niebieskich szkół, bo ja, no wiadomo, Chopin, gdzie ta niebieska szkoła się odbywa, to jest żaglowiec, który często tutaj do Szczecina zawija po tych swoich rejsach i stąd też wypływa. I kiedy odwiedzam tę młodzież po kolejnym semestrze, bo to chyba się odbywa semestrami takim pełnym rokiem nauki, to chyba to, co pan zaszczepił w tych pierwszych szkołach, gdzieś zostało zachowane. Raz, że trochę nam się świat zmienił i młodzież też jest inna i dla nich takie surowe warunki, bo jednak może weryfikuje wiele rzeczy i dyscyplina, która jest podczas szkoły pod żaglami, powoduje, że oni wracają szczęśliwi, ale inni, bo ja jestem i przy wypłynięciu, i przy płynięciu. Chyba najtrudniejszy w ostatnich czasach rejs, który się odbył, to był rejs pandemiczny, gdzie oni już nigdzie nie mogli zawinąć. Mogli tylko z tych Karaibów do tego Szczecina płynąć. I to było ładnych kilkadziesiąt dni na pokładzie. I wtedy przypomniała mi się rozmowa właśnie z panem o pana pierwszych szkołach. I wrócili szczęśliwi.
Oczywiście ta niebieska szkoła robi bardzo dobrą robotę. Ja nie neguję, bo to może jestem nauczycielem, który funkcjonuje niezależnie od statusu uczestników. Także to świetnie, że Chopin jest tak wykorzystany. Ale podkreślam, że to jest nieco inna młodzież, na którą też to bardzo pozytywnie działa. I szczęśliwie, że to tak funkcjonuje. Bo na przykład Pogoria chodzi w tygodniowych rejsach i to jest taka komercja, i tam przychodzą ludzie, żeby wypocząć, żeby się napić, żeby pozwiedzać miasto, posiedzieć trochę pod tymi rejami. To nie jest takie żeglarstwo, o jakim my mówimy, że młodzież płynie na wiele tygodni i wraca zmieniona. Tam ludzie przyjeżdżają nie po to, żeby się zmieniać, tylko żeby po prostu zaliczyć.
Wypocząć.
Wypocząć, zaliczyć znany żaglowiec.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Hejme, Bałtyckie morze, wdzięczny ci jestem bardzo. Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Szkołeś mi dało twardo.
żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Codziennie pokład zmywać od soli i od kurzy. Mosiądze wyglansować, mosiądze wyglansować w ciszy czy w czasie burzy.
Mosiądze wyglansować, mosiądze wyglansować w ciszy czy w czasie burzy.
W ciszy czy w czasie burzy. Trzeba przy pracy śpiewać, bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun się będzie gniewać.
Bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun się będzie gniewać.
Będzie gniewać i klątwę brzydką rzuci. Wpakuje na mieliznę, wpakuje na mieliznę, albo nam łódź wywróci.
Wpakuje na mieliznę, wpakuje na mieliznę, albo nam łódź wywróci.
Albo nam łódź wywróci. Krzyknie hej partacze, nakarmię wami rybki, nakarmię wami rybki, nikt po was nie zapłacze.
Nakarmię wami rybki, nakarmię wami rybki, nikt po was nie zapłacze. Nikt po nas nie zapłacze.
Za wszystkie miłe rady dziękuję tobie morze.
Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady dziękuję tobie morze. Hej morze, moje morze, wdzięczny ci jestem bardzo. Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołę mi dało twardą. Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołę mi dało twardą.
Najtrudniejszym w tym całym równaniu jest utrzymanie żaglowca i tutaj musimy, bo faktycznie z jednej strony ja bardzo, no marzy mi się taka szkoła, którą pamiętamy z szkół pod żaglami, bo to było coś świetnego, ale obawiam się, że w dzisiejszych realiach byłoby to tak trudno sfinansować, to znaczy musiałby być faktycznie mecenat, no tak wysoki, tak zasobny, taki, który, no bo koszty utrzymania żaglowca są horrendalne, no tym, zresztą jachtu. To musiałby być tak, musiałaby być organizacja państwowa, która podejmie na siebie tą próbę właśnie no, utrzymania żaglowca, sfinansowania tego. Wiadomo, że korzyści są niesamowite, tylko pytanie, kto się podejmie tego. I tutaj z jednej strony marzenia o tym, żeby popłynąć i wejść na reję, zobaczyć świat z góry dla takiego młodego człowieka, to jest coś niesamowitego. Z drugiej strony no, rachunek, bilans ekonomiczny jest tutaj na przegranej.
Może Ministerstwo Edukacji?
Może, jak się już wszystko, że tak powiem...
Utrzęsie.
Jak się już wszystko utrzęsie, to dobre określenie właśnie, bo na razie to mamy, jeszcze jesteśmy ciągle w dygocie.
Tak jest, tak
ale
prawda.
Fakt jest, że warto o tym cały czas tym dysydentom mówić, tak, osobom, które są bliżej jakby decyzji. Rozdania decyzji, tak, że to jest coś, co powinno funkcjonować i znaleźć jakiś złoty środek, może faktycznie czas na komercję, gdzie żaglowiec zarabia i czas na tą filantropię, gdzie wozi się młodzież, której nie stać byłoby na rejs komercyjny, a zapracowała i teraz formuła tego sprawdzenia, czyli powrót tak naprawdę do tego, co było, 45 lat temu.
To się da pogodzić. 2 miesiące to jest minimum, żeby taki SMS odniósł skutek wychowawczo-dydaktyczny. 2 miesiące w roku szkoła pod żaglami na warunkach preferencyjnych, a reszta czasu na komercję. I ta komercja zarobi na te 2 miesiące ulgowe. I cały biznesplan mam gotowy. Ja tylko nie mam z kim o tym porozmawiać.
My trochę wyciągamy ten know-how, bo za tydzień audycja, która będzie pewnie tak zdradzę, już mogę zdradzić?
No, zdradzaj.
To zdradzam, bo 30-lecie szczecińskiego programu edukacji morskiej się zbliża i właśnie może by ten szczeciński program edukacji morskiej znowu szerzej, tak się marzy.
Nie tylko na 2 tygodnie, tak?
Nie tylko na 2-tygodniowe rejsy na Darze Szczecina, ale spróbować.
Ale Darze Szczecina też na Borchardzie. Ja byłam w takim rejsie z edukacją morską na Borchardzie i to był piękny rejs. Wszystko tam się zgadzało.
Ale
tam nie było żadnej krzywizny
w
tym rejsie.
Nie ma rei.
No nie ma, tak, ja wiem. Ty jesteś.
Ja
nie wiem, czy pan
reje,
wie, czy się już Wojtek pochwalił, że zbudował żaglowiec, buduje żaglowiec ze swoją młodzieżą w liceum.
Się śmiejemy, że podejmujemy takie dziwne działania. Tu nasi radiosłuchacze już pewnie wiedzą, bo już wspominane było. Udało się techniczne wodowanie w dniu wczorajszym, tak, czy 2 dni temu udało się zwodować kadłub. Jeszcze bez rei, ale już założyliśmy jakiś elektryczny silnik, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Pływalność dodatnia na razie. Stateczność mogłaby być trochę lepsza.
Tylko jeszcze powiedz, jaką długość kadłuba.
Wielkość, tak, no my się zmieściliśmy w 2,5 metrach, żeby się dało ze szkolnej sali na szkolny basen tą naszą jednostkę przenieść, ale 2 osoby na pokładzie, ale... Ciekawostką tutaj właśnie to jest to. Będzie miał reję na jednym z masztów. Tego nie wiemy jeszcze. Czy papier, jak to mówią, przyjmie wszystko. Na rysunkach wygląda nieźle, wizualizacje też. A chodzi głównie o to, żeby trochę tak w takim żarcie, w takich kategoriach pokazać ludziom, jak pływa jednostka rejowa. Mhm. Na małym akwenie właśnie tak w formie zabawy, że tutaj ten zwrot na wiatr jest często trudny do wykonania i lepiej robić ósemki tymi rufami. Zobaczymy, czy to się uda. Nie wiemy, nikt przed
ale
nami
powiem szczerze,
tego
ja jestem
robił.
Pełna podziwu dla Wojtka jako nauczyciela, że on wykładając swój przedmiot, a uczysz
informatyka,
tak, informatyki, jednocześnie robi z tą młodzieżą właśnie tego typu eksperymenty. Budują albo jakiś katamaran. To oczywiście są, chciałoby się powiedzieć model, no ale jeżeli już tam się zmieszczą 2 osoby, to już taki model nie jest, bo to wielkości optymista.
No, tak to
mniej więcej.
Bardziej kadet, tak.
W sensie... Rozmawiałam z tą młodzieżą, ich zaangażowanie jest nieprawdopodobne, bo oni tego nie robią w ramach zajęć, tylko wszystko jest to robione po zajęciach. Prawda. Mądrość dyrektora szkoły, że on godzi się na te rzeczy, życzliwość różnych firm, które mówią, aha, takie fajne rzeczy robimy, to my wam tutaj
pomożemy
z materiałami, albo z tym, albo z tamtym. A Wojtek po prostu zagrzewa do walki tę młodzież. Nie wiem, ilu tam masz, 11 czy 10?
Taki trzątak, to 10 osób. Natomiast fakt jest, że trzeba tym dzieciakom... I to się tam nam jakby łączy z tym, co kapitan powiedział przed chwilą, że właśnie tego typu dzieciaki, gdzie no nie zawsze mogą sobie pozwolić na taki komercyjny czysto rejs, bo one są, te rejsy są drogie po prostu. Fajnie byłoby, gdyby tu dało się ich jakoś przemycić na ten pokład na dłużej, bo to by było niesamowite, gdyby oni to zobaczyli. To, co wypracowali na modelu, zobaczyli w takim rzeczywistym formacie, no to byłoby coś cudownego.
Warto o tym rozmawiać, głośno mówić, że taka jest potrzeba, żeby młodzież taką zaangażowaną i taką, która sobie zapracowała na to, bo poznała. Ale musisz powiedzieć panu kapitanowi Krzysztofowi, jaka jest nazwa tego jachtu.
A, to jest
i
do...
rozwiń tę nazwę,
Dorsz,
proszę.
Dorsz się wziął od... Znaczy, najpierw był Dorsz, ale rozwinięcie skrótu to jest drewnopochodny obiekt rozwijający szkolne zainteresowania. Więc młodzież się pobawiła. To naprawdę rozwija, bo ten program szkolny teraz jest taki, z punktu widzenia tej techniki manualnego wytwarzania jest dużo bardziej ubogi niż my pamiętamy z naszych szkół. No nie ma tych zajęć technicznych, gdzie można coś faktycznie...
Politechnizacja to się nazywało.
Tak, to tego brakuje, zwłaszcza w liceach. My to próbujemy wprowadzać, przemycać. No i dzieciaki się uczą laminować, uczą się, a czym się różni żywica poliestrowa od epoksydowej. A co to za dziwny zapach dzisiaj na zapleczu? A no ktoś puszki z epoksydą nie zamknął i trzeba wietrzyć. Także tak, ale to się udaje. Myślę, że to jest
fajnego. I to wszystko robi młodzież, bo laminuje również uczeń.
Tak.
Także to jest w ogóle niesamowite. Pierwszy raz spotkałam się z takim eksperymentem nauczyciela, że chce mu się. I jestem bardzo zadowolona, że kapitan Wojtek Kaczor przychodzi tutaj do Radiowej Szkoły pod Żaglami jako też praktyk, bo przecież ma duże doświadczenie też w roli kapitana i żeglarza. Ale wracając jeszcze do żaglowca, który pan zaprojektował, o której stoczni pan myślał? Która stocznia jest taka łaskawa, że daje tak dużo pieniędzy, żeby u nich wybudować?
Marinus Projects w Gdańsku Stogi. W Polsce, tak. Oni się specjalizują właśnie w remontach żaglowców, również rejowych. I jak spojrzeli na ten projekt, to powiedzieli, bierzemy. Bo naprawdę, duża klasa.
I jaki to będzie żaglowiec? Niech pan o nim opowie.
Brig. Podobny w pewnym sensie do Chopina, bo brig mi się najbardziej podoba. Jako typu żaglowania, jako jednostka. No i Zygmunt Horen, mimo całej swojej genialności, popełnił szereg błędów, o których nie będę tu mówił, których już nie ma na tym jachcie, którego robocza nazwa jest Polonia. Poczekamy na sponsora czy decydenta, niech to będzie kolejny prezes, który będzie chciał nazwać ten jacht czy żaglowiec. Natomiast sprawa utknęła w martwym punkcie. I znajomy, z którym rozmawialiśmy o tym, powiedział, jeżeli uda ci się zrobić samotny rejs dookoła świata po raz trzeci, to zbudujesz żaglowiec. Nie wiem.
To jest motywacja.
Nie wiem, czemu taka koncepcja u niego, ale oto jest jeden z motywów, dla których chciałbym popłynąć.
No i rozumiem, że będzie pan płynął na tym jachcie zakupionym w Anglii.
Tak, nazywa się Meteor, ale teraz jestem w Szczecinie, czekam na kosztorys i już się łapię za głowę. Jeśli chodzi o moje finanse i wspólników, no to myśmy się już wyczerpali, kupując ten jacht. Jacht jest wspaniały i dla sponsora mamy różne oferty, łącznie ze wspólnym pływaniem, bo póki co nie będę płynął samotnie, na pewno trzeba doprowadzić jacht na Kanary i stamtąd dopiero. A nawet w trakcie rejsu chętnie widzę innych, którzy przylecą i popływają ze mną. Więc to jest jedna oferta. Druga oferta jest taka, żeby sprzedać takie wizytówki 3 na 5 centymetrów czytelne, które się przylepi na burcie jachtu za jedne 100 zł.
Ktoś będzie taka chciał... cegiełeczka.
Cegiełeczka. Ktoś będzie miał dwie, no to 250. Ktoś będzie miał chciał 4, no to 1000 i tak dalej. I z tego się stworzy taki pas wizytówek, 100 zł nie majątek, a będzie ze mną płynął. Więc taka jest koncepcja i chcemy to ogłosić.
Bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby mieć swój udział w kolejnym sukcesie kapitana Baranowskiego, ale w dalszej perspektywie również w budowie nowego żaglowca.
No to o perspektywie to będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast jakby fizycznie to nazwisko razem ze mną płynie. W tej chwili jest w przygotowaniu strona internetowa www.meteor.edu.pl i na tym meteorze edu będzie można to wszystko przeczytać, zarejestrować i przede wszystkim zobaczyć siebie. Bo ktoś, kto się zarejestruje i wyrazi zgodę na upublicznienie nazwiska, wchodzi w ten projekt już społeczny, w mediach społecznościowych. Także tak jest plan. Nie wiem, czy się powiedzie. Wiem, że wiele osób wyrażało chęć pożeglowania ze mną. Ten jacht jest bardzo trudny i dla załogi. Ja tam mam 5 koi, z czego 2 podwójne, także 7 osób się mieści, więc na pewno 2 osoby mogę zabrać. Zrobimy licytację. Kto da więcej?
Rozumiem.
Jeżeli szczęśliwie się tutaj wyremontuje, to mogę ten rejs dostawczy podzielić na etapy po 10 dni, dosłownie posprzedawać. A edukacja żeglarska w pakiecie, jeżeli ktoś się chce czegoś ode mnie nauczyć.
Czy zastanawiał się pan, dlaczego się tak często pan potyka, że to już witam się z gąską, już mam coś mieć, już mam płynąć i coś się wydarza w sposób kompletnie od pana niezależny?
Procentowo na ilość inicjatyw, które kapitan podejmuje, to tych potknięć jest stosunkowo mało, tylko tych inicjatyw jest tak dużo, ja to tak oceniam. Bo zobaczcie, nawet słuchając teraz tych wypowiedzi, ile planów, ile marzeń, nazwijmy to. Ja wiem, że oczywiście one pewnie się nie wszystkie ziszczą, chociaż tego szczerze życzę. Ale zobaczcie, czy nawet sami pomyślmy o sobie teraz, ile takich inicjatyw, które początkowo wydawały się totalnie nierealne. A kapitan, jakbyśmy podchodzili realnie do życia, to nie byłoby ani Pogori, ani Chopina, ani tych wszystkich rejsów. Ja to chyba tak bym odwrócił.
Zadając to pytanie, zastanawiam się, jak trzeba być silnym w dążeniu do realizacji swoich marzeń, że mimo, że ma pan już spakowany worek i już za chwilę ma pan wypływać i na ostatniej prostej okazuje się, że nie, tym razem też nie. I ja, znając siebie, powiedziałabym: nie, sorry, idę w góry. Parę rozmów przeprowadziliśmy i ja bardzo pana podziwiam za konsekwencje. I spełnianiu tych swoich marzeń. Pan ma jeszcze za zadanie wybudować nam tutaj żaglowiec, panie Krzysztofie.
No, ale bez pomocy nie dam rady. I to jednak jest jakaś erozja. I czekam, kiedy ja się rozsypię od tej erozji. To są rzeczy bardzo zniechęcające. Bardzo często spotykam się z bardzo życzliwym traktowaniem, ze zrozumieniem, ale też i z hejtem. To jest jakby nieodłączne, więc...
Moim zdaniem to czyny świadczą o tym, jakim pan jest kapitanem, jakim pan jest żeglarzem, i twarde dowody w postaci właśnie Pogori, Chopina. Może to było jakiś czas temu. Świat poszedł do przodu, pan miał, już zdążył sobie namarzyć kolejnych marzeń do realizacji. I teraz trzeba by było się pochylić nad pana marzeniami, żeby po prostu je ziszczać. Nie wiem, co musiałby pan jeszcze zrobić. Nic, ale jak głośno mówić o tym.
Słuchajcie, a może to jest tak, że, bo zobaczmy, zaraźmy teraz, spróbujmy ludziom przypominać o takich postaciach i przypominać, i właśnie po to, myślę, ta audycja, żeby ci młodzi też się dowiedzieli, że trzeba marzyć, że warto marzyć, bo no nie wiem, czy jakby na starcie powiedzieć, że to się może nie udać, bo ten powód i tamten powód, to w ogóle byśmy siedzieli w, nie wiem, chyba w jaskiniach dalej tak naprawdę. I ja bym tutaj zaapelował o te marzenia i o sprzedawanie takich wizji. Bez marzeń się to na pewno nie uda, już na samym starcie się przekreślamy. A tutaj może próbować apelować o to, żeby po pierwsze padło hasło, że nazwisko może się, nie wiem, nie wszystkim podobać, bo ludzie różnie reagują. Zazdrość, nie wiem, zawiść, hejt, różne sytuacje. Ale myślę, że ciągle jest czas na to, żeby dotrzeć do młodych ludzi, którzy nie pamiętają. Ja jestem cały czas pod wrażeniem takiego zdjęcia z Wałów Chrobrego, z przywitania Poloneza po rejsie. Ja jestem w szoku, jak... Ja nie wiem, ile tam było ludzi, nie jestem w stanie ich policzyć. Tam były tysiące ludzi, którzy przyszli powitać jednego człowieka na jednym jachcie. To jest coś, czego dzisiaj się, no nie wiem, chyba jakiś celebryta tiktokowy musiałby przyjechać do Szczecina, żeby zgromadzić 1/10 tych ludzi. Dla mnie to jest niesamowite. Młodym ludziom brakuje tego typu autorytetów, to znaczy brakuje takiego, mają tak dużo różnych, że nie skupiają się na tym jednym celu, jednym marzeniu.
Ja byłam na tym powitaniu. Z moim tatą byłam, tak, byłam. Ja to zawsze podkreślam.
Jako dziewczynka mała.
Taka byłam.
W tym tłumie.
Tak, i jest też w kronikach filmowych ten moment, kiedy pan przypływa zarówno pierwszym razem, jak i potem po tym rejsie z rodziną. Każde takie wydarzenie związane z takim wyczynem żeglarskim, bo czy jak Kuba Jaworski też przypływał do Szczecina, to też przecież były tłumy. Co się porobiło, że dla nas przestało to być, nie wiem, atrakcyjne? Kiedyś to miasto miało naprawdę bardzo duży pierwiastek morski. I marzy mi się, żeby chociaż namiastka tego czegoś, tego entuzjazmu, tego zainteresowania, która była w tych latach 70., 80., żeby to wróciło.
Ten nowy, stary jacht rejestruje...
O, i będziemy mieli taki elegancki super jacht kolejny do naszej kolekcji. Panie Krzysztofie, sobotę, zbliżającą się sobotę, jest Światowy Dzień Oceanów. Czy przyjmie pan zaproszenie do Morskiego Centrum Nauki, żeby poopowiadać nam o swoich rejsach, o swoich planach, może zaprezentować czy film, czy jakąś prezentację zdjęć. My tu mamy taki cykl Żaglonauci, który jest taką fuzją między naszą audycją, a właśnie Morskim Centrum Nauki. I byłoby nam bardzo miło, gdyby pan na przykład, jeśli pan wyrazi zgodę, na takie spotkanie już teraz zaprosił.
Z przyjemnością. Będę zaszczycony. Przyniosę kawałek filmu 11 minut pod tytułem Sztorm, gdzie właśnie Pogoria jest bohaterem tego filmu. No i będę chętnie odpowiadał na pytania.
A będzie pan miał swoje książki? Bo nie, trochę tych książek nie, pan napisał.
No 25 książek. Niektóre już wyczerpane, ale w Warszawie mam dużo, tylko nie wiem, już do soboty tego nie wyślę. Nie ma komu to
tego zlecić, tak?
Zlecić, zapakować i wysłać.
Ale można przyjść z własną.
Ale może z własnym dedykacją tak, będę pisywał.
O właśnie. A może, dobrze, zobaczymy. Proszę państwa, w sobotę w Morskim Centrum Nauki będzie się działo wiele różnych sympatycznych rzeczy związanych z wodą, z oceanami, z tego, i tu znowu zacytuję moje ulubione zdanie Jerzego Porębskiego, będziemy zaglądać pod kołderkę morza, żeby zobaczyć, co tam w środku, jaki ten plankton i te różne inne żyjątka. Usłyszałam wczoraj, rozmawiając z jedną naukowczynią właśnie z tej instytucji, która powiedziała, wiesz, że naukowcy mówią, że co trzeci nasz oddech to jest oddech oceanu. Tyle tlenu wytwarzają oceany, że gdybyśmy mieli to w jakąś statystykę ująć, to nasz co trzeci oddech jest dzięki temu, że te oceany jeszcze żyją.
No proszę.
Ładnie powiedziane, ładnie, prawda? Trzeba by to przeanalizować, jakie są te statystyki, ale wszystkiego się państwo mogą dowiedzieć, wizytując to Morskie Centrum Nauki podczas tego Dnia Oceanu. Gościem naszym specjalnym będzie pan kapitan Krzysztof Baranowski.
No to teraz ja i od siebie zapraszam, bo zawsze głosy słuchaczy, czytelników są dla autora bardzo ważne. A poza tym, chcąc nie chcąc, dostaję recenzję książek oraz recenzję swojej działalności. Nie zawsze pozytywną, co też trzeba z pokorą wysłuchać.
Świetnie, to już jesteśmy wszyscy umówieni, nasi słuchacze oraz my tu w studio. Jeszcze będziemy państwa oczywiście informować o szczegółach w ogóle przebiegu tego Dnia Oceanów, bo myślę, że gdzie jak nie w takiej instytucji, tam są możliwości, będzie można podoświadczać różnych rzeczy. Również technicznych.
Tak.
Bo będzie można sobie zrobić brelok morski za pomocą specjalnego długopisu.
A, pewnie jakiś długopis 3D bądź coś takiego.
Tak właśnie.
Ale wcześniej jeszcze, to jako typowa kula szpiegula tutaj z naszego zachodniopomorskiego. Zafascynowanych ideą budowy żaglowca zapraszamy też na wały Chrobrego na powitanie, bo zbliża się do Szczecina wspomniany już dzisiaj w audycji kilkukrotnie Chopin. Razem z kapitanem Głowackim prawdopodobnie plotka głosi, że 27, ale to będziemy pewnie informować jeszcze.
Czyli to będzie wtorek.
To będzie
wtorek, 27.
Tak, ale to na razie jeszcze są, jeszcze nie na Bałtyku, także jeszcze może północno.
Powiem panu, panie kapitanie, że jestem pełna uznania dla Piotra Kulczyckiego, który w jakiś sposób po tej tragedii, kiedy maszty na Chopinie się złamały, podjął te rękawice i zaopiekował się tym Chopinem i gdzieś kontynuuje tą edukację.
I
ale
właśnie ja go do tego namówiłem.
O, no to brawo. To brawo obydwaj panowie.
Bo ja byłem przedstawicielem poprzedniego właściciela Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, która przez 10 lat eksploatowała Chopina razem ze mną jako kapitanem. I szkoła już nie była w stanie ponosić kosztów tej eksploatacji. Więc ja namówiłem, znaczy wiedząc o tym, że szkoła chce sprzedać, konkretnie kanclerz Dariusz Czajka, który był moim wychowankiem i przyjacielem, to ja mu mówię, znajdziemy odpowiedniego człowieka, który by to kupił. No i akurat była okazja rozmowy z Piotrem Kulczyckim i mówię, spotkałem panów i powiedziałem, że to jest dobry nabytek. I w ten sposób
tak, Piotra syn właściciela. Chyba się tam, Piotra syn pływał wcześniej na Chopinie, jeśli się nie mylę.
Tak, stąd się... wszystko się jakby zazębia.
Tak się ma zadziać. Tak. Ten jacht, który pan teraz ma w posiadaniu, również musiał trafić do pana, żebyśmy się mogli tu spotkać, żeby pan przyjechał do Szczecina. Więc ja wierzę w takie przypadki, dobre przypadki, które gdzieś mają nieść ze sobą tę dobrą nowinę, jeśli chodzi o żeglarstwo. Wspomniałeś Głowackiego, to też przecież już miało iść do muzeum to coś, bo to już trudno było nazwać żaglowcem. To, co z niego zostało, tak, w jakim on był
stanie. Kulczycki robi świetną robotę właśnie restaurując te różne jachty, bo to nie tylko i tak, Głowacki, ale to jeszcze Wielkopolska, jeszcze Polonia. Także on ma swoje zasługi.
Także ja się cieszę, bo jest też pełen entuzjazmu, ile razy się z Piotrem Kulczyckim spotykam, który też tu bywa w audycji. On wierzy w to, co pan wierzy. Żeglowanie, czy wychowanie przez żeglowanie ma sens. I ja myślę, że jeżeli my będziemy tutaj się w studio otaczać takimi ludźmi, to może i przekonamy tych po drugiej stronie głośnika.
Trzeba marzyć.
Trzeba marzyć. Aleśmy dzisiaj po prostu popłynęli w jakieś takie wysokie tony. Panie Krzysztofie, ja bardzo uprzejmie dziękuję za wizytę w studio. Radiowa Szkoła pod Żaglami to jest audycja, która w tym roku będzie obchodziła swój jubileusz niezmiennego bycia na antenie Radia Szczecin. Nie ma drugiej takiej audycji w Polsce. Sukces. Myślę, że jesteśmy takim regionem naszego kraju, że po prostu warto. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia najbliższą sobotę w Morskim Centrum Nauki. Państwu przypominam. Kapitan Wojtek Kaczor jak zwykle był tu moim współprowadzącym, no a gościem, jak już mówiłam, kapitan Krzysztof Baranowski. Człowiek czynu, jeśli chodzi o polskie żaglowce.
Dzieciom rozdawać nadzieję.
Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Marzysta. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia powróną jeszcze raz. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Marzysta. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia powróną jeszcze raz. Zadumy sprawi, że te marzenia powróną